Dzień dobry, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie i mam poczucie, no właściwie to jestem pewien, że ta rozmowa to jest jedna z takich rozmów, które otwierają oczy. Możemy?
Możemy.
Ja się bardzo cieszę.
Monika Stroińska, jestem gerontopsychologiem i co mam jeszcze powiedzieć?
No tego nie wiem. No może ja powiem, to co robisz jest niezwykle ważne, potrzebne i to jest nadzieja na przyszłość dla bardzo wielu ludzi, jak sądzę.
Poczekaj, musimy jeszcze jakoś inaczej zacząć, bo ja nie lubię, jak się o mnie bardzo dobrze mówi.
Ale to prawda. To prawda, ja mam prawo, bo wydaje mi się, że to, czym ty się zajmujesz, to jest tak bardzo zaniedbane. I to jest tak bardzo trudne dla bardzo wielu ludzi, którzy są starzy i dla ich bliskich. I sam wiem, co to znaczy, bo niedawno odeszli moi rodzice, ojciec, potem mama. I wiem, jak trudno jest poradzić sobie z sytuacją bezradności i też niewiedzy. Jakby tak spróbować iść za tym, co ty proponujesz, byłoby o wiele łatwiej i lepiej.
Pasją w moim życiu stało się starzenie. Starzenie się osób, które na swojej drodze życia konfrontują się z zaburzeniami poznawczymi. Zapominają, mają trudności z wysławianiem się, z koncentracją. Przyszło to nagle, gdy studiowałam na Uniwersytecie Genewskim i naprawdę był to moment wykładu, w którym wszystko wokół mnie zniknęło i zrozumiałam, że ja chcę wokół tego pracować. To był wykład profesor van der Linden-Juiera. I ona przyszła właśnie nam opowiedzieć o pracy gerontopsychologa. Psychologa, który pracuje z osobami starszymi. Tak pięknie o tym mówiła i miało to tak głęboki sens i było tak praktyczne, że ja nie miałam wątpliwości, że ja właśnie chcę się tym zająć w życiu. Im bardziej w to szłam, tym bardziej rozumiałam, jak złożony i pasjonujący temat mam przed sobą. Konfrontujesz się z dużą ilością, tak jak mówisz, sytuacji trudnych, bezradnością, a z drugiej strony jest w tym tyle życia, tyle potrzeby życia, potrzeby bycia zrozumianym. Nauka o starzeniu się to jak odkrywanie nowych kontynentów na takiej mapie, która nie ma końca. Zawsze czegoś nowego się dowiesz, zawsze coś nowego odkryjesz.
Na mapie są różne kraje, oceany, lądy i tak dalej i są też tam napisy. Może o tych napisach porozmawiamy. Bo chyba trzeba zacząć od języka. To tak. Jak my mówimy o ludziach, którzy są starymi ludźmi i którzy mają problemy, no na przykład z pamięcią.
Przede wszystkim bardzo chciałam tobie podziękować za to, że podjąłeś ten temat, że możemy dzisiaj porozmawiać.
Ja tobie dziękuję, że zechciałeś przyjechać. Dziękuję.
Bo jest ogromna potrzeba, żeby mówić o seniorach, o ludziach, którzy żyją z tym, co w powszechnym języku nazywamy demencją, otępieniem.
No właśnie, jak nazywamy otępieniem, no to wiadomo, co to znaczy. Tempota, no stygmat. Demencja to też nie lepiej, tylko że po łacinie.
Pozbawiony rozumu.
No właśnie, prawda?
I w momencie, gdy spojrzymy na to z boku, dopiero zdajemy sobie sprawę, jak brutalna jest ta rzeczywistość, w której diagnozujemy kogoś w tym kierunku, że jest otępiały, czy pozbawiony rozumu. I bardzo słusznie zauważyłeś, że słowa mają ogromną moc. W tej tematyce zaburzeń neuropoznawczych powtarzamy, że ponieważ są to choroby nieuleczalne, to nic z tym nie możemy zrobić. To się nazywa nihilizm terapeutyczny. Bardzo ważną i bardzo konkretną rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest powalczyć o zmianę słownictwa. Bo wraz ze zmianą słownictwa zmienia się spojrzenie.
To jak powinno się mówić?
W najnowszych wersjach podręczników diagnostycznych zamieniono słowo demencja na zaburzenia neuropoznawcze. Pozostawia on nadal do życzenia, ale no jest już troszeczkę mniej negatywnie nastawiający.
Może zaburzenia, tak?
No tak.
Zaburzony to też jest źle, tak, to prawda. Potocznie, gdyby nawet to powiedzieć. No ale lepiej niż otępiały.
No lepiej. Lepiej, jest to krok do przodu, naprawdę. Natomiast my pracując metodą Montessori Senior, skupiamy uwagę na niepełnosprawność poznawczą.
To tak trzeba mówić?
Każdy ma wybór.
Jasne, że mamy wybór, ale to trochę tak przez analogię. Kiedyś mówiono kaleka.
Tak.
Prawda? Jeszcze niedawno. Potem zaczęliśmy mówić niepełnosprawny. No lepiej. ale nadal jakiś stygmat tutaj jest. No i zaczynamy się przyzwyczajać i chyba już to staje się powszechne, że to jest osoba z niepełnosprawnością. To jest coś, co nie definiuje tego człowieka całkowicie.
Dokładnie, to jest człowiek.
Człowiek, tak.
Z niepełnosprawnością poznawczą. I ma to ogromne konsekwencje, w jaki sposób będziemy organizować system wspierania tych ludzi. Zauważ, że mówię system wspierania, nie system opieki. Bo gdy nagle skupimy się na niepełnosprawności, którą wywołuje ta neurodegeneracja, możemy sobie uzmysłowić, że bardzo ważne są nasze działania w kierunku przystosowania otoczenia, przystosowania naszego sposobu komunikowania z tymi ludźmi. Możemy pójść w kierunku tworzenia takich ramp poznawczych.
Ramp poznawczych?
Ramp poznawczych.
Tak ładnie.
Ładnie. Nie ja to wymyśliłam.
No i co to znaczy rampy poznawcze?
Rampy poznawcze to są rozwiązania, sposoby bycia, które sprawiają, że ten człowiek, dla którego jego codzienność jest zbyt skomplikowana, zbyt wymagająca, bo zaczął mieć trudności poznawcze, bo zaczął zapominać, bo nie potrafi się tak dokładnie wysłowić jak kiedyś. Naszym staraniem jest tak uprościć codzienność, materiały, których używamy, sposób, w jaki zwracamy się do tego człowieka, żeby on na nowo mógł odzyskać poczucie kontroli.
No to ta słynna opowieść o tych radnych Wiednia, którzy zostali wsadzeni na wózki, prawda, i pojechali, żeby zobaczyć, jak Wiedeń wygląda z perspektywy kogoś, kto jest człowiekiem, osobą z niepełnosprawnością. Tutaj jest podobnie. Trzeba dostosować zachowanie i środowisko do potrzeb tych ludzi.
Bardzo podobnie.
Coś takiego.
Bardzo podobnie, bo wyobraź sobie, że któregoś ranka byś się obudził, zobaczył małą walizeczkę i twoi bliscy zawieźliby cię do jakiegoś przytulnego domu seniora, gdzie zostałbyś przywitany przez uśmiechnięty personel z informacją, że możesz oddać swoje klucze, swój portfel, swoje dokumenty, bo już ich nie będziesz potrzebował i że w tym właśnie dniu rozpocząłbyś nowe życie według wytycznych danej placówki, czyli budzono by cię o tej godzinie, a nie o innej, jadłbyś to, co zostało za ciebie zadecydowane, wykonywałbyś zajęcia, które też ktoś postanowił i zazwyczaj byłyby to zajęcia terapeutyczne.
Wiesz, myślę o tym czasem. Nie miałbym tych książek tutaj, tych płyt, jeżeli, za oknem i tak dalej.
Jeżeli przydarzyłoby ci się to jutro, jakbyś się poczuł, jakbyś się zaczął zachowywać tam w tym miejscu?
Pewnie byłbym wściekły może.
No, pewnie byłbyś. Kto nie byłby? Natomiast w momencie, gdy my wszystko interpretujemy przez pryzmat choroby, twoje reakcje nazywane byłyby symptomami. Symptomami demencji, na które w sumie nic nie możemy poradzić oprócz przepisania odpowiednich leków.
No bo starość się Panu Bogu nie udała, tak, jak wiemy.
No
może i prawda.
Może i prawda. Natomiast w momencie, gdy postawisz się na miejscu tego zdezorientowanego człowieka, który nie rozumie, dlaczego tutaj jest, który zapomniał, że się z nim o tym rozmawiało, jego zachowanie przestaje być symptomem, zaczyna być reakcją. I w momencie, gdy zaczynasz postrzegać to, co on robi jako reakcję, możemy sobie zadać pytanie, co ja mogę zrobić, żeby pomóc tej osobie zrozumieć, żeby pomóc tej osobie odzyskać poczucie kontroli. I na tym polegała moja praca przez ostatnie lata.
Montessori. Ja słuchałem tego wykładu, byłem zachwycony tym wykładem. Jak bardzo zmienia się perspektywa, jak się inaczej popatrzy, jak zmienimy słowa. To nagle świat inaczej wygląda. Ale byłem zadziwiony tym, że Montessori się odnosi przecież do dzieci, ta metoda. Zresztą mówiliśmy o tym w K3. Tutaj ma zastosowanie u osób mocno dorosłych, jeszcze w dodatku, powiedz jeszcze raz, bo to trudno się przyzwyczaić, z zaburzeniami, nie. Powiedz
Możesz
jeszcze
powiedzieć
raz.
O...
Nie, powiedz tak jak trzeba.
Osoby z niepełnosprawnością poznawczą.
No właśnie, że ta metoda tam pasuje. To bardzo ciekawe, bo z jednej strony mamy ten taki system biomedyczny, jak to się chyba fachowo nazywa,
tak,
prawda? Który gdzieś tam na zachodzie jest dobrze rozwinięty, w Polsce nawet prawdopodobnie go nie ma prawie, albo bardzo drogo kosztuje.
Budujemy.
Ale bardzo drogo kosztuje też, to jest właśnie też jeden z powodów tej bezradności, jaką często czujemy, jak mamy starych i schorowanych rodziców. No a z drugiej strony mamy właśnie to podejście, o którym napomknęłaś.
Tak.
Powiedz więcej od Montessori. Jak to się stosuje?
Przez zupełny przypadek odkryłam tę metodę Montessori. Byłam świeżo upieczonym psychologiem i bardzo byłam zakorzeniona w tym systemie właśnie biomedycznym. celem moich studiów, największym spełnieniem w tamtych czasach było to, żebym ja potrafiła robić testy neuropsychologiczne, stawiać hipotezy diagnostyczne. No szczyt moich marzeń, jak ja zaczynałam studia, żebym ja to potrafiła. I poznałam doktora Camerona Campa.
Twórca tej metody przeniesienia Montessori na tę rzeczywistość, tak?
Tak,
to jeszcze mam nadzieję, że o nim powiesz, bo tak, to fascynująca postać.
Fascynująca postać. On w latach 90. wszedł po raz pierwszy do klasy Montessori. Wcześniej szukał rozwiązań właśnie dla osób, które mają zaburzenia neuropoznawcze. I słuchając opowieści o Marii Montessori i o tym, jak ona dostosowała system nauki do potrzeb dzieci, zaczął rozumieć, że to jest to, że w ten sam sposób powinniśmy pracować z osobami, które mają niepełnosprawność poznawczą. W tamtych czasach bardziej szukałam umiejętności, żeby być tym neuropsychologiem osadzonym w modelu biomedycznym, który będzie badał, wykrywał deficyty, trudności.
To jest skupienie się na deficytach.
Tak, my w aktualnym modelu potrafimy naprawdę dużą dozą profesjonalizmu wychwycić to, co nie działa. I w procesie diagnozy niestety rodziny głównie otrzymują informacje właśnie o tym, co nie działa, a równocześnie jest to zazwyczaj opisane w sposób mało zrozumiały dla człowieka, który nie siedzi w tym temacie. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo przeżywanie tego stanu niepełnosprawności poznawczej by się zmieniło, gdybyśmy my w procesie diagnozowania zwracali równoważną uwagę na zachowane umiejętności, na zasoby, na kompetencje. Bo jakbyś wyszedł z takiego badania, z takiego procesu diagnozowania, z informacją, masz dwie możliwe narracje. Narracja, która dzisiaj się zdarza, no to w uproszczeniu żona ma chorobę Alzheimera, no niestety jest to choroba nieuleczalna, będzie coraz gorzej, proszę przygotować się na najgorsze. Aktualnie skutecznych leków na to nie mamy. Pojawią się takie symptomy jak agresja, pobudzenie, no to wtedy będziemy dostosowywać leczenie. Proszę wrócić za 6 miesięcy.
Ale to jest prawda.
No tak, to się odbywa.
Ale to tak jest.
No właśnie nie.
Ten lekarz mówi prawdę.
No, wiesz, o to
zależy
chodzi.
Jak popatrzeć.
Zależy jak popatrzeć, bo wyobraź sobie, że na końcu tego procesu diagnostycznego ktoś by powiedział, no tak, faktycznie coś tutaj się zaczyna, zaobserwowaliśmy, że pana żona ma trudności z pamięcią i te trudności z pamięcią mają wpływ na jej życie codzienne. Natomiast na tym etapie pana żona ma doskonale zachowaną umiejętność czytania i bardzo dobrze rozumie, gdy jej się tłumaczy różne koncepty. I my wam wytłumaczymy, jak używać tych zasobów, żeby ona jak najlepiej sobie radziła z tym zapominaniem.
Czyli bardzo pragmatyczna metoda.
Ale jak się czujesz po czymś takim, prawda?
No tak,
że inaczej.
Tak, to jest wzmocnienie.
A potem ktoś ci powie.
I to też jest prawda.
Tak, i w tym procesie ona może odczuwać lęk, ona może inaczej rozumieć tę sytuację niż faktycznie. I mogą pojawić się tak zwane zachowania reaktywne. Mhm. Główną myślą tego podejścia jest, że należy skupić się na człowieku.
A nie na chorobie.
Nie na chorobie, na jego potrzebach, nie na symptomach.
Nie na deficytach, tylko na zasobach.
Tylko na zasobach. I przez całą ścieżkę konfrontowania się z niepełnosprawnością poznawczą, która faktycznie powolutku się pogłębia, my nie możemy przestawać go dostrzegać. I tak powinniśmy budować ten system, żeby zarówno senior, jak i jego rodzina otrzymywała wsparcie oparte na człowieku. Te zasoby są na wyciągnięcie ręki. Na dobrą sprawę nawet u osób z głęboką niepełnosprawnością poznawczą my możemy budować, opierając się na tych zasobach. Myślę tutaj na przykład od pani, którą miałam szansę poznać na mojej ścieżce życia. Jest osobą nieprawdopodobnie samotną, czyli bardzo mało mieliśmy o niej informacji, ale jeszcze zdążyłam wychwycić, wiesz, bo w metodzie Montessori masz 3 podstawowe pytania. Kim jest ten człowiek, jakie ma zachowane umiejętności i dlaczego tak się dzieje? Zdążyłam jeszcze wychwycić, zrozumieć, że pani uwielbia muzykę klasyczną i była kiedyś tłumaczem z języka angielskiego i potem ona coraz mniej mówiła i aktualnie jest człowiekiem, który po prostu patrzy. Nic innego, więc można by powiedzieć, z nią nic już się nie da zrobić. Ona już nic nie potrafi. Natomiast my mamy tak piękne chwile razem, jak wygospodaruję jakiś moment w moim życiu, żeby ją odwiedzić. Po prostu siadam przy niej, jedno spojrzenie w oczy, już rozumiemy, co zaraz będzie się działo. Puszczam jej ukochane utwory.
Aha, i co się dzieje?
No, wytwarza się nieprawdopodobny kontakt.
Chociaż ona
się,
nie mówi?
Nic nie mówi. Po prostu patrzy. Czasami widać jakiś lekki uśmiech w kąciku ust. To jest właśnie budowanie na zasobach. Nie możemy powiedzieć, że ta osoba już nic nie potrafi, że ta osoba już nic nie rozumie. Musimy się zastanowić, to jak ja mogę zrobić, żeby z nią nawiązać kontakt, żeby odnaleźć tego człowieka schowanego za trudnościami poznawczymi.
Zewnętrzne przeszkody trzeba, to jest takie pojęcie Montessori, znormalizować, tak? Normalizacja. Chodzi o to, żeby dostosować środowisko. To tak jak proteza, jak wózek, no jak osoby z niepełnosprawnością, prawda? Coś takiego.
Tak, staramy się właśnie dostosować nasz sposób bycia, materiały, otoczenie, żeby pomóc temu człowiekowi być jak najbardziej samodzielnym i niezależnym. Wyobraźmy sobie seniora, który mieszka w domu i nie wpuszcza asystenta życia codziennego, tak żeby nie powiedzieć opiekuna, bo to też uważam, opiekun osób starszych, no kto by chciał mieć opiekuna, opiekunkę.
No prawda.
No dużo tego jest, dużo tego słownictwa. Ktoś puka do drzwi, senior nie wpuszcza. Patowa sytuacja, która automatycznie pociąga przekonanie, no tak, bo on ma demencję, nic nie potrafi, nic z tym się nie da zrobić. Ale gdy spojrzymy na to jego oczami, wyobraź sobie, że ktoś puka do twoich drzwi. Często ci powtarzano o oszustach, którzy okradają bezbronne starsze osoby.
No bo to prawda.
No bo to prawda. Tu nagle jesteś w sytuacji, że ktoś puka, mówi, że jest twoją opiekunką, prosi o wpuszczenie do domu. No to by było nieracjonalne z perspektywy tej osoby. To by właśnie by było nierozsądne i nienormalne, żeby tą obcą osobę wpuścić. A jest to obca osoba, ponieważ zapominam. Ponieważ w mojej głowie nie utrzymała się informacja, że dzisiaj ma przyjść do mnie ta pani. I stosując normalizację, na przykład jednym z takich rozwiązań byłoby umieszczenie wyraźnej fotografii tej pani właśnie na drzwiach wejściowych. To są takie małe detale, nie w kuchni, nie w sypialni, tylko tam. Gdzie ta sytuacja się rozgrywa, bo te osoby żyją w tu i teraz. I w ten sposób, w momencie jak ta osoba puka, to senior ma informację. Przyjdzie pani Kasia, otwórz jej proszę. I jest zdjęcie pani Kasi. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale do nas zawsze przychodzą inne opiekunki, my nigdy nie wiemy, kto przyjdzie. Taka jest niestety rzeczywistość tego systemu, że bardzo trudno jest dostosować się do potrzeby jakiejś rutyny, jaką mają ci seniorzy. Zawsze możemy na przykład wymyśleć hasło. Tym hasłem jest na przykład fortepian. I jeżeli ta osoba, która przyszła, powie fortepian, to znaczy, że jest to bezpieczny człowiek, możesz go wpuścić. Więc to jest naprawdę opieranie się na rozwiązaniach, by te trudne sytuacje nas nie blokowały.
Trzeba zmienić optykę, prawda?
Dokładnie tak.
Spróbować świat zobaczyć oczami tej osoby. I dalej już pójdzie.
No jest to nauka na całe życie. Raz się udaje, raz się nie udaje, ale tutaj nie można być samemu. Potrzebne jest wsparcie. Rodzina sama wobec niepełnosprawności poznawczej jest bezbronna. Nie możemy oczekiwać od osoby zmęczonej, przestraszonej, przepracowanej, w trudnej sytuacji finansowej, że nagle będzie sama znajdowała tego typu rozwiązania. Tutaj po prostu trzeba stworzyć taki system, który będzie wspierał tę niepełnosprawność
poznawczą. Tak, o tym systemie, bo w Europie panuje ten biomedyczny, lepiej lub gorzej rozwinięty. Ty miałaś takie szczęście, okazję, że studiowałaś w Genewie. Potem się kształciłaś we Francji, tam pracowałaś.
Tak.
I tam to jest jakoś już...
Coraz bardziej zauważamy potrzebę budowania wokół człowieka, chociaż w tej dziedzinie zaburzeń neuropoznawczych króluje model biomedyczny. Wystarczy, że spojrzymy na to, jak wyglądają aktualnie ośrodki senioralne. One nie przypominają domów, przypominają szpitalne hotele, w których personel chodzi w białych fartuchach, w których pierwszeństwo jest wokół historii choroby, badań. Wszystkie zajęcia są zajęciami terapeutycznymi. Jak gdyby ten senior jest uwięziony w tym, wokół swojej choroby. Z perspektywy metody Montessori powinniśmy tworzyć domy, a nie hotele szpitalne. Domy, w których umiemy się dostosować i budować wokół niepełnosprawności poznawczej.
Ale jeszcze może o Montessori. Główna myśl chyba, to jest główna myśl Montessori, pomóż mi zrobić to samodzielnie.
Tak.
To jak to w praktyce powinno być? Rozumiem, że nie chodzi o terapię, o działania terapeutyczne, może też, ale bardziej chodzi o to chyba, tak sobie wyobrażam, o takie rzeczy, które ta osoba umiała robić i nadal pewnie jeszcze umie, może trochę gorzej, ale No ale na przykład, no nie wiem, umie piec ciasta i to sprawia przyjemność tej osobie.
Przesłanie, przestań wszystko robić za mnie, use it or lose it. Używaj tego, albo to stracisz. Czyli w momencie, gdy widzimy, że na przykład nasz bliski niedokładnie zmywa naczynia, nie domywa, my zazwyczaj mamy tendencję, żeby zacząć od razu już to wykonywać za niego. I to jest wielki błąd, ponieważ wykonując tę czynność za niego, my nieświadomie sprawiamy, że on bardzo szybko ją utraci i wpadamy w błędne koło, gdzie coraz więcej obowiązków mamy, a gdzie nasz bliski coraz mniej potrafi robić. Z perspektywy metody Montessori Senior zaczynamy raczej myśleć o tym, jak możemy być takimi dyskretnymi ułatwiaczami. Jak my możemy zrobić, żeby ta czynność, która nagle stała się skomplikowana, stała się prostsza. Czyli na przykład wymyślamy taki system, w którym my wcześniej zamydlimy te naczynia, a senior potem po prostu ma je zamoczyć. Więc on wykonuje tę czynność. Nadal to robi samodzielnie, ale zgodnie ze swoimi możliwościami. Jeżeli ktoś już nie potrafi pokroić warzyw na sałatkę, może nadal potrafi ją przemieszać.
Ale sobie dajemy do ręki nóż. Boimy się tego, że zrobi komuś krzywdę albo sobie.
No to jest właśnie inny wielki temat, bo wielokrotnie spotkałam się z takim odbieraniem poczucia kontroli typu już żaden mieszkaniec nie używa noża. Bo przecież Alzheimerowi zrobi krzywdę. W imię jednego ryzyka odbieramy tę wolność wszystkim innym osobom.
Ostatnio, jak zrobi krzywdę, to co?
Wiesz, to chodzi o to, żeby w sposób rozsądny w zespole przeanalizować i zastanowić się, co jest możliwe dla kogo. Ja wiem, że tutaj nie jeden słuchacz sobie pomyśli na utopia. Natomiast ja naprawdę widziałam seniorów, nawet takich, którzy żyją w tak zwanych oddziałach zamkniętych. Zobaczcie, jak my to nazywamy. Oddziały zamknięte, oddziały alzheimerowskie. No kto by chciał żyć w takim miejscu? No ale właśnie takie osoby, które już mają głębszą niepełnosprawność poznawczą, która sprawia, że żyją w takich przestrzeniach zamkniętych, dostosowanych, zapewniających większe bezpieczeństwo. I zdarzają się w placówkach, którym towarzyszymy, że jakiś senior ma tę funkcję, tę rolę społeczną, że kroi chleb. Ponieważ ta konkretnie osoba ma takie zdolności motoryczne, ma takie zdolności koncentracji, że personel wie, że bezpiecznie może pokroić ten chleb. Chodzi o to, że my znamy te osoby i wiemy, jakie role mogą podejmować.
No ale nie wiemy. Przepraszam, teraz pójdę ze skryptu.
Jasne.
Co mu do głowy strzeli? To są tak zwane, jak to się tam u was nazywa w waszym slangu, zachowania problematyczne, prawda?
W metodzie Montessori preferujemy określenie zachowania reaktywne.
Ale istnieje takie określenie. Agresja, wędrowanie.
Istnieją takie zjawiska, oczywiście, że tak, ale to mi się nasuwa taka historia, jeszcze jak pracowałam w szpitalach uniwersyteckich w Montpellier właśnie na takim oddziale, gdzie motywem przyjęcia były ekstremalne trudności z zachowaniem, ekstremalne zachowania reaktywne, krzyki, agresja, pobudzenie. I myśmy nawiązali współpracę z lokalnym muzeum. Chcieliśmy stworzyć model, który umożliwi tym naszym osobom odwiedzanie muzeum. Pamiętam taki moment, jak podeszła nasza oddziałowa do mnie i powiedziała mi: Monika, ja rozumiem, że wy ten projekt to robicie dla pacjentów, oczywiście nie seniorów, tylko pacjentów z oddziału długoterminowego, znaczy tego opieki stałej. I ja na nią spojrzałam. Proszę mi powiedzieć, czy zabrała pani by na bal kogoś, kto jest dopiero po złamaniu? No nie. Czy uważa pani, że my do tego muzeum będziemy brać kogoś, kto dopiero został przyjęty i jest właśnie w jakimś kryzysie, jeżeli chodzi o zachowanie? Ona mówi, no nie. A zauważyła pani, że osoby będąc na naszym oddziale w pewnym momencie już mają dostosowane zachowanie. No tak. To dlaczego mielibyśmy im odmawiać łączności ze światem, kontaktu z kulturą? I tak to się zaczęło. Wszystko wokół stereotypów, wokół wyobrażeń, że to jest niemożliwe, żeby kogoś z takiego oddziału wziąć do muzeum. Nasz oddział zdobył trofeum kultura w ośrodkach medycznych i projekt ten już nie pracuje tam od 2015, do dzisiaj istnieje. I do dzisiaj osoby z tego oddziału mają kontakt z wystawami.
To gratuluję. Więc jeszcze o kulturze chciałbym słówko, ale najpierw powiedz o tej różnicy między zachowaniami problematycznymi a zachowaniami reaktywnymi.
Chodzi o jedno i to samo zachowanie, które powszechnie jest przedstawiane jako symptom demencji. Że w przebiegu demencji osoby są agresywne, pobudzone, krzyczą i że to jest po prostu efekt zmian, które zachodzą w mózgu, nic z tym nie możemy zrobić. najsłuszniejszą reakcją jest po prostu reakcja farmakologiczna, czyli podanie odpowiednich leków. To spojrzenie na szczęście coraz bardziej jest korygowane. Również w literaturze nie używamy tak często sformułowania zaburzenia zachowania. Mówimy o zachowaniach reaktywnych. I tak właśnie na nie patrzymy z perspektywy metody Montessori, że to nie są symptomy, tylko to są reakcje.
No, brak zrozumienia.
Tak, na bardzo wiele niezaspokojonych potrzeb. W momencie, gdy człowiek zaczyna być zdezorientowany, coraz trudniej jest mu się wysłowić, on zaczyna komunikować swoim zachowaniem. Wieloletnia praktyka na tym oddziale nauczyła mnie, że nieraz ataki agresji, krzyków były wołaniem o pomoc. Pomoc wobec bólu. To jest ogromna tragedia tych ludzi, że my umacniając tą opinię, że on jest agresywny, bo ma demencję, sprawiamy, że my nie zastanawiamy się nad prawdziwą przyczyną tej agresji. Wiesz, mieliśmy panią motyw przyjęcia krzyki i faktycznie pani po prostu siedziała z zamkniętymi oczami, z otwartą buzią i krzyczała taki, miała wysuszony mały język. Strasznie to było przykre. Okazało się, że ta pani miała pęknięty kręgosłup.
O Boże.
Naprawdę. I ojej. Od miesiąca była uspokajana lekami.
O Boże, kochana.
I byłaby uspokajana lekami aż do końca. A jeszcze prawdopodobnie efekt tych leków by przestała chodzić, przestała przełykać. No to jest normalny rozwój choroby, nic na to nie możemy poradzić. A po prostu chodziło o zaopiekowanie się podstawowe tym kręgosłupem.
Jak te słowa mogą zaślepiać?
Słowa i przekonania, które umacniamy.
No tak, no to jedno z drugim, tak.
No bo jeżeli, nie wiem, domownik nagle zaczyna nas oskarżać, że jesteśmy złodziejami i my od razu sobie pomyślimy symptom demencji, to nie będziemy mieli takiego odruchu, żeby pójść skonsultować, sprawdzić, czy na przykład coś się nie dzieje na poziomie somatycznym. Raz jeszcze nie mówię, że my jako rodziny powinny mieć dostęp do specjalistów, którzy ich wesprzą w tej sytuacji.
Czyli jakby do tłumaczy.
No tak, na przykład,
sposób, tak?
Widzisz, no wyobraźmy sobie sytuację, mieliśmy panią właśnie w tym szpitalu we Francji, która zaczęła gonić swojego męża z widelcem, chciała go zaatakować, no bo bandyta. Gdy przeanalizowaliśmy, kim jest ta pani, jakie są jej zachowane umiejętności, dlaczego tak się dzieje, zrozumieliśmy, że u niej te zaburzenia pamięci no, zaczęły już iść w tą stronę, były już tak zaawansowane, że ona zapomniała, że jej mąż się upostarzał. W jej głowie jej mąż był młodym człowiekiem.
Ach tak.
Znajdujesz się sama w domu z jakimś obcym, starszym panem, który potencjalnie chce tu dotknąć, tutaj rozebrać, to logiczne, że będziesz się bronić, się przestraszysz, że staniesz się agresywna, więc raz jeszcze z jej perspektywy jej reakcja była normalna. To jak możemy teraz z tym pracować,
no
tak?
Właśnie, jak to rozbroić? Możemy, jak tą panią rozbroić z tym
jak
widelcem?
To rozbroić? Mamy cały wachlarz różnych narzędzi. Musimy się wpatrzeć w zachowane umiejętności tej pani. I gdy na przykład ta osoba potrafiła czytać, to mogliśmy zaproponować tak zwaną książkę życia. Bardzo prosty tekst, który piszemy techniką Montessori Senior w taki sposób, żeby po pierwsze litery były bardzo wyraźne i duże. Zazwyczaj używamy czcionki Arial 40.
To takie na pół strony.
Nie,
na ćwierć,
słuchaj,
na
daję ci to 5-6 zdań na stronę.
No tak.
I to jest właśnie normalizacja, bo gdy napiszesz 6 zdań na stronę, kontrolujesz porcję informacji, jaką ten zmęczony mózg może przyjąć. Tworzymy taką książkę, która w paru prostych zdaniach tłumaczy jej ich małżeństwo i gdzie ona znajdzie te zdjęcia, gdzie ona jeszcze rozpoznaje tego męża i potem przechodzi krok po kroku do chwili aktualnej i w tej książce znajduje się aktualne zdjęcie tego męża. Pracujemy nad pamięci utajonej, tej pamięci, która jest zachowana, bo oni potrafią zapamiętywać praktykując. I jest to zupełnie inne, jak ja bym przyprowadziła do tej pani jakiegoś starszego pana i powiedziała, słuchaj, to jest twój mąż. Tak, no ten magik, który wymazuje taką gumką, sprawi, że ona zaraz to zapomni.
Mówiłaś o wymazywaniu gumką. Istnieje taka metafora, magnetofon, który ma zepsuty klawisz rekord
to
nagrywania.
Jest, tak, to
prawda?
Jest moje ukochane porównanie, które właśnie wytłumaczył mi dr Kamp. Myśmy kiedyś mieli magnetofony na kasety.
Tak, no przycisk, tak start i,
no i rek. Play i rek. Myśmy tak się bawili w to nagrywanie, że ten rek po prostu się psuł. Myśmy starali się na siłę przyciskać na rek, ale on nie działał. To nie sprawiało, że on nagle się naprawił.
Tak.
Tak samo jest w mózgu człowieka, który wszedł w niepełnosprawność poznawczą. On ma takie uszkodzenie mózgu, które sprawia, że ten rek po prostu się psuje. I to nie chodzi o to, mówimy, my musimy umięśniać ich pamięć.
Umięśniać?
Umięśniać, tak się mówi. Gimnastyka mózgu, tak. No wiesz, a wiesz, jak ja mam na imię? A którego dzisiaj mamy? A twój wnuk jak ma na imię? Mateusz, no nie pamiętasz? My to robimy z dobrego serca, bo nam się wydaje, że trzeba ćwiczyć ich pamięć.
Ale masz rację. Tak. To jest kontrproduktywne, bo to jeszcze powoduje stres, prawda? Wstyd.
A potem się dziwimy, że ta osoba zamyka się w swoim pokoju, odmawia interakcji, do nikogo nie chce przyjść, bo to jest normalny człowiek z niepełnosprawnością poznawczą. To jest tak, jakbyśmy wzięli osoby po amputacji nogi, zdjęli jej protezę i powiedzieli, ćwiczymy chodzenie, będziesz wchodził po schodach. No nie odrośnie mu od tego ta noga, prawda? Pracując metodą Montessori, byśmy bardziej zaproponowali, żeby mieć w domu widoczny kalendarz z dostosowaną datą. Na rynku nie za bardzo można dostać takie kalendarze, które by były dobre dla osób z niepełnosprawnością poznawczą, ale zawsze sami możemy sobie zrobić taką tablicę. Mało informacji i tylko to najważniejsze. Zamiast wypytywać, a którego dzisiaj mamy? Właśnie robię rampę poznawczą. Jeżeli dla tego seniora jest to w jakikolwiek sposób ważne, widzieć, jaki mamy dzisiaj dzień, to ja umieszczę pomoc dostosowaną do jego umiejętności poznawczych, gdzie on będzie mógł tą informację odnaleźć.
No dobrze, tak jeszcze domknąć wątek pani z widelcem.
Tak.
I wroga, którego ma w domu. To co, książka?
Właśnie mamy już jakieś narzędzie. Potem to narzędzie, czyli tę książkę, konsultuję z tą panią i sobie obserwuję ją, bo właśnie w metodzie Montessori my jesteśmy takimi dyskretnymi ułatwiaczami i głównym narzędziem, jakie mamy, to jest obserwacja. Obserwuję. Po pierwsze, jak ona reaguje na poziomie emocjonalnym. Po drugie, czy ona rozumie wszystko, co jest napisane w tej książce. Po trzecie, czy ta książka nie wywołuje jakichś dodatkowych pytań, bo często taka osoba, która żyje wiele lat w dezorientacji i nagle ktoś jej to poukłada w głowie.
Ale to książka z jakimiś obrazkami, ze zdjęciami, z jej przeszłości, o to chodzi?
Ta książka życia to jest bardzo precyzyjnie stworzone narzędzie. To nie jest coś, co zrobimy byle jak na kolanie. Ona zazwyczaj ma taką strukturę, że jak ją otworzysz, tekst ten pisany Arial 40, bardzo prosty, jest po prawej stronie. A lewa strona albo jest pusta, albo ma jedno jedyne zdjęcie, które senior nadal rozpoznaje. To nie jest zdjęcie, które ja wybiorę, bo jest takie śliczniutkie. Unikamy zdjęć typu na zjeździe rodzinnym. Dla nas wspaniałe, wszystkich babcia może zobaczyć, ale osoba z niepełnosprawnością poznawczą zobaczy tłum. Trudno jej będzie wychwycić, zidentyfikować. Tak, to są książki, które są szyte na miarę i potem obserwujesz tego seniora, jak on na to reaguje. Ja tutaj mówię o książce życia, czyli o takiej protezie poznawczej, która pozwala osobie, która się troszeczkę teleportowała. Często mamy osoby, które myślą, że mają 40 lat, że mają 30 lat, że muszą dzieci odebrać ze szkoły, albo nie rozpoznają swojego domu.
Bo ta stara pamięć działa, ta nowa nie działa.
Dokładnie tak. Bardziej są osadzeni w tych dawnych wspomnieniach. To wtedy ta książka życia jest jednym z rozwiązań.
Także jesteś autorką książek, czy współautorką, prawda? Po francusku na razie.
Są dwie po polsku.
Są po polsku już, tak, znakomicie.
No to jest ogromna przygoda.
Książki, które ty piszesz, to są takie książki, które są wielką czcionką pisane.
Że wielką, jak wielką. No Arial 40, ogromna. Pięknie to wygląda.
No i na przykład o piosenkach z mojej młodości. Jedna z tych książek to jest o Edith Piaf.
Po francusku jest o Edith Piaf. W języku polskim wybrałam książkę o konfiturach i o piramidach. To są książki stworzone z tą myślą, żeby osoba, która ma niepełnosprawność poznawczą, mogła znaleźć materiał, który jest niedziecinny, pisany z szacunkiem, w poczuciu równości. To są książki dla dorosłych osób, które są po prostu dostosowane do ich zachowanych umiejętności. Rozumiem. I tutaj celem jest dać im radość obcowania z tekstem, ale również nawiązania rozmowy potem z drugim człowiekiem, bo tam jest też część dyskusyjna.
Powiedziałaś o protezach. To jest bardzo ciekawy wątek. To też zmienia optykę.
Tak.
Nomen omen. Ty masz protezę. Przepraszam, nie.
Oczywiście.
Gryzłem się w język, ale właściwie, proszę państwa, ja też mam protezę. To mamy ją na oczach. To są okulary.
To jest kolejna piękna metafora i dziękuję ci, że o tym mówisz, której nauczył mnie dr Kamp. Może was zaproszę do tego, żebyście sobie przeżyli tę opowieść. Dużo z nas nosi okulary, dużo z nas jest krótkowidzami. I wyobraź sobie, jakby wyglądało twoje życie, w jakim wieku zacząłeś nosić okulary?
No tak po 40.
No
tak
coś,
klasycznie.
Ja to byłam w 5. klasie szkoły podstawowej.
No, jesteś lepsza.
Dobra, to nie. Na mnie przykład będziemy robić, więc wyobraźcie sobie, że jestem w 5. klasie szkoły podstawowej, zaczyna coś się dziać, gorzej widzę i moja mama zabiera mnie do lekarza. Lekarz wykonuje szereg badań diagnostycznych, no i następuje ogłoszenie diagnozy, które brzmi w ten oto sposób. No niestety nie mam dla pani dobrej wiadomości. Pani córka cierpi na nieuleczalną chorobę. Komórki jej oczu będą powoli obumierały i wzrok będzie się stopniowo, ale w sposób nieunikniony pogarszał. Niestety na dzień dzisiejszy nie mamy lekarstwa na tę chorobę. Warto brać witaminkę jakąś, no ale nie ukrywajmy, to nie uleczy oczu pani córki. Trzeba będzie jednak przewidzieć instytucjonalizację. Proszę się na to przygotować. Córka będzie się narażała na niebezpieczeństwo. No, taka choroba, przykro mi. Proszę przyjść za 6 miesięcy.
No tak.
I tak by było. Mogłabym sobie uciąć palec. Rówieśnicy by się ze mnie śmiali, bo bym musiała zbliżać moją twarz do ich twarzy, żeby zobaczyć, jak oni reagują. Może nie zauważyłabym przejeżdżającego samochodu i faktycznie rodzina musiałaby mnie umieścić w placówce, uwaga, wyspecjalizowanej w tej chorobie oczu.
W domu ślepców jakby.
Tak, ale w tym domu nadal nikt by mi nie dał okularów, bo wszyscy by się skupiali na tej nieuleczalnej chorobie. Ja bym miała dostęp do wszelkich leków, które by uśmierzały moje próby zasygnalizowania, że jest mi niedobrze. Tak bym po prostu wiodła mój żywot.
To też jest o widzeniu. Mój ojciec, jak miał 80 parę lat, miał zaćmę. Też słabo słyszał bardzo. Trzeba było tę zaćmę operować, ale też miał rozrusznik, więc ryzyko, że nie przeżyje tej operacji. Trzeba było to sprawdzić. Pojechaliśmy do szpitala na badania. Chodziło o to, czy można zrobić tę zaćmę tak ze współpracą pacjenta, tym systemem. Bardzo miła pani pokazywała ojcu literki różne. B, powiedzmy, to takie wielkie na pół ściany. No to widział, no B. Pięknie, panie Czesławie. A tutaj w drugim rzędzie. Panie Czesławie, niech pan się skoncentruje. I ojciec wtedy do tej pani mówi tak. Bo jak pani tu przy mnie stoi, to nie sposób się skoncentrować. Trochę śmieszne, ale to też mówi o godności.
Tak.
Znaczy, w jaki sposób on pokazał swoją potrzebę godności, że on jest jednak panem Czesławem. I to chyba jest takie zasadnicze w tym wszystkim, żeby mieć tę postawę, a nie panie Czesiu.
Tak.
Tak jak traktujemy starszych ludzi często,
tak,
starych
tak.
ludzi.
Ta narracja, którą przedstawiłam, jest niestety narracją, którą aktualnie słyszą miliony osób,
no
tak?
No więc właśnie, to prawda.
A jak inaczej by wyglądała ta historia, gdybyśmy zmienili tę narrację? Tak, jest jakaś nieuleczalna choroba, ale my przez cały ten czas będziemy starać się dobierać różne okulary.
Tak, ale też mam na myśli ten poziom wyjściowy, to znaczy poziom szacunku i godności, a nie pacjent w jakimś luksusowym, jak kogoś na to stać. Miejscu albo w jakimś byle jakim, za przeproszeniem, w takiej umieralni.
Takie przedstawienie tej diagnozy często niestety odbywa się w obecności tego człowieka.
No właśnie, tak.
Lekarz przestaje się do niego zwracać i zaczyna mówić do rodziny. I mi się niestety zdarzało spotykać rodziny tak straumatyzowane tą chwilą, że punktem wyjścia było ułożenie tego wszystkiego w głowach, w emocjach. I pomoc w zrozumieniu tej drugiej narracji, bo już samo zderzenie się z takimi słowami, tak wypowiedzianymi, może zrobić bardzo, bardzo dużo złego.
Może gdybyśmy wrócili do tej mapy i tych nazw na mapie,
tak.
że one mogą być inaczej zapisane, to mogą być inne słowa i powinny być inne słowa, to wtedy być może zmienia się cały obraz i wtedy jest szansa, żeby zbudować inny system na tym.
No pomyśl, że tato, idziemy do świetlicy terapeutycznej dla osób chorych na Alzheimera. Tato, idziemy do klubu seniora.
Tak.
Mój tata jest w ośrodku opiekuńczym. Mój tata jest w domu. Muszę umieścić rodzica w ośrodku. Mój rodzic musi zmienić miejsce zamieszkania. To jest na każdym kroku.
Prawda.
Oddział alzheimerowski. Dlaczego my mamy poradnie zaburzeń pamięci, a nie mamy poradni pamięci? To są małe rzeczy, ale ważne.
To może jeszcze taka sprawa. Twój mistrz. On się pojawia od czasu do czasu. Może powiedz o nim więcej, bo to jest jakaś niezwykła postać.
To prawda. Dr Camp jest niezwykłą postacią.
Amerykanin?
On jest Amerykaninem, pochodzi z Ohio. I całe życie swoje zadedykował seniorom. Szukał rozwiązań, które by w sposób bardziej konkretny usprawniały ich sytuację, ich życie. On w latach 90. przez przypadek wszedł do klasy Montessori, ponieważ jego córka ma niepełnosprawność intelektualną. Na początku podchodził do tego w prosty sposób. Sobie pomyślał, że ciekawie byłoby wziąć te wszystkie materiały montessoriańskie i zobaczyć, jak to działa na seniorach. Im bardziej odkrywał postać Marii Montessori, on rozumiał, że nie, tu nie chodzi o materiały. Maria Montessori, ona miała zupełnie inną wizję społeczeństwa. Dlatego ta metoda Montessori to też w żaden sposób nie jest żadna niefarmakologiczna terapia czy jakaś terapia zajęciowa. Nie, to jest zupełnie inna wizja. Proponuje inny model wspierania seniorów z zaburzeniami neuropoznawczymi. Jest wspaniałym człowiekiem, bardzo wam radzę, żebyście na YouTubie na przykład posłuchali, jak mówi Cameron Camp. Jest człowiekiem o niezwykłej wiedzy, a równocześnie niesamowitej pokorze i skromności. Jak go słucham, ja już go słuchałam naprawdę nie jeden raz. Miałam okazję uczestniczyć w różnych konferencjach. Często zmęczona, bo nie ma co ukrywać, my pracujemy w bardzo ciężkim kontekście. Ten system senioralny jest źle zorganizowany i często czuwamy bezsilność, często jesteśmy świadkami trudnych historii. Często zdarzało mi się przychodzić na spotkanie z nim troszeczkę poharatana, ale za każdym razem czułam się, jakbym 10 jakichś energetyków wypiła. Dawał mi niesamowitą motywację. To, co mi w nim imponuje, to jest ten ogrom wiedzy i pokora. Możesz mu zadać jakiekolwiek pytanie, a on ci poświęci czas i w bardzo prostych słowach da ci rozwiązanie.
Ludzie wielkiego serca i wielkiej dobroci, którzy też są wokół nas, bardzo nam pomogli, pomogli naszym rodzicom. Chciałbym tę rozmowę im dedykować. Cudownej sąsiadce, pani Barbarze, pani Krystynie, pani Bożenie,
pani Halinie,
państwu Majewskim. Doświadczyliśmy ogromnej dobroci, troski, ale z systemem jest słabo. To może jeszcze powiedz o tym systemie, może o tej Francji, o tej Szwajcarii, bo to nie jest jakaś utopia. Są takie miejsca, gdzie to działa. Ale jak pomyślę sobie o Polsce i na przykład o DPS-ach.
Poznałam dużo pięknych ludzi w Polsce.
No, ja też.
Jeżeli chodzi o opiekę senioralną, istnieją też piękne miejsca. Powolutku zaczynają istnieć miejsca, które bardzo mocno są nasycone podejściem Montessori Senior, ale nawet w tych innych różnych tradycyjnych miejscach ja bym ich tak nie demonizowała, bo tam się dzieją różne piękne rzeczy. Problem polega bardziej właśnie na kontekście, w jakim przyszło nam praktykować, że my od samego początku budujemy wokół wizji choroby i symptomów i stworzyliśmy system przesączony właśnie tym skupieniem. Wszystko po diagnozie to jest terapia. Głaszczesz psa, dogoterapia, podlewasz kwiat, hortiterapia, słuchasz muzyki, muzykoterapia. Natomiast ci ludzie po prostu potrzebują dostosowanej codzienności. My mówimy wręcz nadzwyczajnej zwyczajności. I my mamy do czynienia z człowiekiem, a nie z chorym. I że jest to człowiek z niepełnosprawnością i że to nie może być tak, że my mamy dwie opiekunki do jakiejś nieprawdopodobnej ilości osób i te osoby po prostu muszą grzecznie leżeć w łóżkach, bo jak zaczną wyrażać swoje potrzeby, krzykną, będą próbowały wyjść, będą próbowały wstać, no to zaraz pod hasłem symptom demencji trzeba będzie dostosować leczenie. I tutaj wszyscy cierpią. Personel cierpi, senior cierpi, rodzina cierpi. My musimy skończyć z budowaniem systemu wokół choroby i zacząć rozumieć, że to są ludzie z niepełnosprawnością, a niepełnosprawność leczymy zrozumieniem, dostosowaniem, akceptacją i szczególnie na tym ostatnim etapie ich życia zarówno oni, jak i ich rodziny potrzebują relacji i potrzebują uwagi. Już ja nie powiem, że te wszystkie polskie, francuskie, szwajcarskie DPS-y, no ciężko jest funkcjonować, jeżeli ktoś gdzieś nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy określił takie normy personelu na jednego mieszkańca. Ale my w ogóle w tym nie przewidzieliśmy rodzin. To jest system, w którym myśmy w ogóle pominęli rodziny. przecież te rodziny istnieją, cierpią i też potrzebują po pierwsze wsparcia psychologicznego, ale też psychoedukacji. Trzeba im podać rękę, wytłumaczyć, pomóc.
Poczucie bezradności, tak. Czasami totalnej bezradności.
Dokładnie tak. I mi się wydaje, że tutaj nawet nie chodzi o to, żeby idealizować placówki Montessori, diabolizować placówki tradycyjne, tylko żeby zrozumieć, że naprawdę w 2050 roku będzie tak zwany Armagedon. I to będą dzisiejsi 30, 40, 50-latkowie. My teraz już nie mamy wystarczająco dużo wyspecjalizowanych osób, co będzie w 2050 roku. Jeżeli my teraz nie zrozumiemy, że my budujemy dla człowieka i że ten człowiek potrzebuje również relacji. On nie potrzebuje tylko opieki, karmienia, mycia. Potrzebuje relacji i on potrzebuje domu, w którym będzie mógł współdecydować, w którym będzie mógł czuć się potrzebny, po prostu żyć ze swoją niepełnosprawnością poznawczą. Właśnie wróciłam z takiego zaczarowanego miejsca w Łodzi, Klub Seniora, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Kamienica 56. Zupełnie to nie przypomina, wiesz, jakiejś świetlicy terapeutycznej, gdzie przeprowadzasz swojego chorego, żeby był terapeutyzowany. Nie, no to jest miejsce, w którym przychodzisz, znajdujesz się w przytulnej kuchni i widzisz bandę roześmianych seniorów, którzy współdecydują, którzy współuczestniczą, którzy się wzajemnie wspierają. Więc no, staramy się zmieniać słownictwo i staramy się zmieniać praktyki, żeby to było miejsce dla człowieka, a nie dla choroby.
Bo to się musi zmienić.
Tak.
Bardzo Ci dziękuję, Moniko.
Dziękuję również.
Monika Stroińska, wyrazy szacunku i podziwu. Dziękuję. I jeszcze słówko na zakończenie 199. odcinka K3. To prawie dokładnie 4 lata. No jeszcze nie, jeszcze trochę zostało. No nieźle, prawda? 199. odcinek. Dziękuję Państwu i za tę podróż, i za te wszystkie poprzednie wędrówki, no i zapraszam na kolejne. I ogromnie, ogromnie dziękuję patronom i patronkom. Najszczególniej Zofii Dziki i Monice Wejman. No i gdybyście zechcieli wspierać K3, no to zapraszam na Patronite. Dziękuję Wam wszystkim ogromnie, z całego serca. No i jeszcze na koniec, posłuchajcie, a ja się już po cichutku po angielsku ulotnię. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.
I got little in this world. I give honestly, without regret, $100 for that picture.
I'm sorry, I left room for my husband, but and this is not the case. I still do it. I still lay on the half of the bed.
Old friend. Sat on their park bench like bookends, a newspaper blown through the grass falls on the round toes of the high shoes of the old friends. Old friends, winter companions, the old men lost in their overcoats, waiting for the sunset. The sounds of the city sifting through trees settle like dust on the shoulders of the old friends.
Can you imagine us years from today, sharing a park bench quietly? How terribly strange to be 70.
Old friends, memory brushes the same years, silently sharing the same.
have to be an old man. That's all. Well.
Are you happy here, honey? Are you happy so living with us?
Daytime I walk a little me. And.
With Mr. Singer? Are you happy all. Living with us here?
But we don't do that, dear.
But are you happy?
If you mean, if you say, you could say yes, and I saw, and I was so happy, and everybody, what is this? What is it? It's just as beautiful, like just a room, your own room, and your own home.